widzianych, nie?
Tak, tak, tak. Kamil, bo ty mi o tygodniu pracy jest o 11, a wyświetlaczu i pani profesor mają, że 11.10. Ma zacząć, no. Ale no to... Słuchaj, jest dobre, no. Czyli 11.10 się ma zacząć, tak? Dobra. Ja nie wiem, jak się z tym, co... Będę sprawdzał w 7 miejscach. Czyli 11.10.
bardzo ciekawej i dynamicznej rozmowy, tym bardziej bardzo się cieszę. Czekamy na pana Rafała Baniaka, pracodawcę RP, ekonomistę, też byłego wiceministra polityki społecznej, miał do nas dołączyć. Być może jeszcze dołączy, bardzo proszę pani profesor usiąść.
Ale jakby nie dołączył, to ja mam taką propozycję, żeby włączyć pana prezesa Zycha, który też się tym zajmuje i nawet napisał tekst, ale miejmy nadzieję, że dołączy. Może to...
Mamy 20 minut na rozmowę o temacie, który chyba tak bardzo intensywnie w przestrzeni publicznej zaistniał za sprawą Donalda Tuska, a co za tym idzie, stał się tematem politycznym, co jak pani profesor Mączyńska zwraca uwagę, nie jest chyba dobrym pomysłem, bo kiedy politycy zabierają się za jakiś temat, natychmiast staje się, no właśnie, tematem politycznym, a nie racjonalnym, a to jest przecież nie wymysł, tylko jakiś populistyczny, a kierunek, w którym prawdopodobnie rzeczywistość będzie zmierzała. Może zaprosimy jednak pana prezesa Zycha. Tak, będzie nam bardzo miło, panie prezesie, niezależnie od tego, czy pan prezes Baniak do nas dołączy, czy nie, no to...
Do góry. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Adam Zej, jestem prezesem Fundacji Projekt.pl i zajmujemy się aspektami, powiedzmy, społecznymi aspektami w ekonomii.
No to pozwolę sobie zacząć od tego pytania, jeżeli pan prezes pozwoli, do pani profesor, bo to chyba nie jest pytanie, czy Europa, czy świat przejdzie, świat zachodni, świat demokratycznych, liberalnych gospodarek przejdzie na 4-dniowy tydzień pracy, tylko kiedy przejdzie?
To jest absolutnie trend nieodwracalny, niezbędny, konieczny, który już się zaczął, ale żeby była jasność, nie chodzi o to, żeby wprowadzać 4-dniowy tydzień pracy ustawą, bo to musi być proces. Ja chciałam Państwu zwrócić uwagę, że prekursorem 5-dniowego tygodnia pracy był znany nam wszystkim Henry Ford, od Forda, od samochodów, w 1926 roku wprowadził, co było wówczas rewolucją, wprowadził 5-dniowy tydzień pracy.
Pod presją związków zawodowych.
Pod presją związków, a potem inne przedsiębiorstwa poszły w ślad za nim, bo musiały, a równocześnie regulacje zaczęły się zmieniać. Ale chciałam również powiedzieć, że w Polsce właściwie 5-dniowy tydzień pracy zaczął królować dopiero po transformacji tak naprawdę, bo wcześniej za czasów Edwarda Gierka były wprowadzane wolne soboty, ale stopniowo. I była też dyskusja, jak to się gospodarka załamie, jak strasznie będzie źle, jak ludzie będą mniej pracować. Czyli trzeba...
Zapraszamy pana prezesie. To ja tylko przedstawię, pan Rafał Baniak, prezes Zarządu Pracodawcy RP i ekonomista, był wiceminister polityki społecznej. Dzień dobry, panie prezesie.
I jeżeli popatrzymy na to, że Ford wprowadził jako pierwszy 5-dniowy tydzień pracy w 1926 roku, to ja bym proponowała zorganizować, panie redaktorze, wspólnie z mediami i z uczelnią taką akcję. Po 100 latach, proszę państwa, od czasu prowadzenia 5-dniowego tygodnia pracy, czyli proszę wziąć to sobie do serca. 100 lat proces trwał, więc to musi być proces. To nie jest tak, że ktoś tam zapisze w kodeksie pracy czy w innej ustawie i przejdziemy na 4-dniowy tydzień pracy. Ale to jest kierunek absolutnie nieunikniony w warunkach robotyzacji i tego, co się dzieje na rynku pracy. Podobno jesteśmy w cywilizacji wiedzy, a wiedza wymaga kreatywności i czasu wolnego. Jeżeli będziemy podpierać się nosem i pracować w korporacji po 12 godzin, to nie ma mowy o kreatywności, nie mówiąc o kosztach społecznych, rodzinnych i innych. Ale czas zbędny. Książka Davida Webera pod tytułem Bullshit jobs. Delikatnie zostało to przetłumaczone jako praca zbędna. Ja proponuję, żeby w okazji stulecia ogłosić konkurs na identyfikowanie pracy zbędnej w Zobaczą Państwo, jaki potencjał się wyzwoli, wolnego czasu.
Pani profesor, dajmy panom prezesom szansę. Pan prezes Baniak nie słyszał. Ja tutaj rozpoczęliśmy rozmowę z taką trochę chyba tezą zawartą w pytaniu. To nie jest pytanie czy, tylko kiedy czeka nas czterodniowy tydzień pracy. Pan prezes Zyk, bardzo proszę najpierw. Proszę.
Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie. Przepraszam za swoje spóźnienie, ale według mojej rozpiski miałem być 11.10 i byłem punktualnie. Tłumaczę się, bo nieładnie wygląda wtargnąć w trakcie trwającego spotkania. Jeżeli to ma być proces, to my do tego procesu jesteśmy gotowi jako pracodawcy. Jeżeli ma trwać 100 lat, jesteśmy tym bardziej gotowi. Natomiast odpowiadając na pytanie o gotowość dzisiaj, to mam takie szczęście, że dysponuję wynikami naszych badań, takiej szybkiej ankiety wśród naszych członków, a przypomnę, zrzeszamy kilkanaście tysięcy firm, to na dzisiaj gotowych wprowadzić krótszy tydzień pracy jest 14,9% firm.
Co to jest 14,9?
To tyle procent firm jest gotowych wprowadzić krótszy.
Na dzisiaj. I te rzeczywiście wyniki badania są zaskakująco pozytywne, jeżeli chodzi o ten pomysł.
Czy poziom branżowy pan ma? Nie, nie.
Zaraz do tego dojdziemy, tak?
Przepraszam, pada pytanie, czy to nie dotyczy tylko branż kreatywnych. Prawdopodobnie tak.
Natomiast 75% naszych badanych odpowiada, że nasza gospodarka i oni sami nie są gotowi na wprowadzenie krótszego tygodnia pracy. Na pytanie, czy mam taką bardziej szczegółową analitykę, nie mam. Nie mam podziału na branżę, to jest taka ankieta szybka w odpowiedzi na takie nasze zapotrzebowanie. Natomiast większość firm, co też wynika i z badania, i z dyskusji, jest gotowych rozmawiać właśnie o procesie. Przypomnę, że żeby o tym mówić, trzeba mieć też gotową albo rozpracowywaną nową legislację. Dzisiaj jest tak, że żyjemy w oparciu o kodeks pracy, który ma, zdaje się, 48 lat.
I był napisany na potrzeby dużych fabryk, w których trzeba
kodeks pracy nie zabrania.
Przy wyjściu.
Kodeks pracy nie zabrania skracania.
Kodeks pracy nie zabrania skracania, tak samo nie zabrania pracy zdalnej, natomiast są to kwestie wyjątkowo niedoregulowane, tworzące dużą przestrzeń do różnych interpretacji i też do nadużyć. Dlatego jesteśmy ostatnimi zwolennikami, żeby coś dokręcać, doregulować, ale tą przestrzeń trzeba pokazać. I znowu przypomnę, że mamy dwa kodeksy pracy wypracowane przez dwie komisje kodyfikacyjne, które leżą w szufladach.
Na razie zostawmy, jeżeli pan pozwoli, panie prezesie, kodeksy pracy, bo tam jest taki strażnik czasu i on bardzo nie bierze jeńców, jak mówią młodzi. Panie prezesie, bardzo proszę.
Ja pozwolę się nie zgodzić tutaj właśnie z panem prezesem odnośnie tego, że to wymaga jakichkolwiek zmian w kodeksie pracy. Tak naprawdę 40-tygodniowy kodeks pracy jest maksymalnym czasem pracy, który pracodawca może wymagać od pracownika. Powyżej tego czasu, ja też jestem pracodawcą, więc też kodeks pracy muszę studiować. Tak naprawdę powyżej tego poziomu my możemy oczywiście proponować pracę pracownikom, ale musimy wypłacać 50% więcej za godzinę, prawda? Dlatego 40-tygodniowy, szanowni państwo, 40-godzinny tydzień pracy jest tak naprawdę maksymalnym czasem pracy. Też się mówi, prawda, w tej dyskusji, że jest standardowym czasem pracy, bo faktycznie tak standardowo do tego podchodzimy, ale jest już bardzo dużo branż, choćby branża IT, gdzie 40-godzinny tydzień pracy już nie jest standardem. Standardy są już niższe. Więc tak naprawdę to jest właśnie to, o czym też mówiła pani profesor Mączyńska, o wiele ważniejsza w tej dyskusji, to jest, ja uważam, że powinniśmy postawić w centrum tej dyskusji człowieka, co jest dobre dla człowieka w tym wszystkim, nie dla pracodawców, nie dla systemu ekonomicznego, tylko dla człowieka. Ja jak się nad tym zastanawiałem, to faktycznie mam pewne wątpliwości, czy dla każdego człowieka dalsze takie promowanie jeszcze mniejszej ilości pracy będzie pozytywne. Jak sobie policzyłem, my w Polsce według rankingu OECD pracujemy najbardziej intensywnie ze wszystkich krajów OECD, ale pracujemy krótko.
Albo ekstensywnie.
Ale pracujemy bardzo krótko, prawda? Bo pracujemy
39,8 godziny tygodniowo średnio, wliczając w to dni urlopowe.
Natomiast w strumieniu rocznym, sumarycznie, pracujemy najwięcej, zdaje się, w OECD, ale pracujemy bardzo krótko, bo pracujemy tylko 30 chyba 1 lat. A Holendrzy czy Duńczycy pracują po 40 albo 40 kilka lat. Więc to jest pytanie. I jeszcze kwestia, co chciałem powiedzieć, promowanie elastycznego czasu pracy wśród pracodawców. Żebyśmy my jako pracodawcy otworzyli się na elastyczny i krótszy czas pracy. Dla osób, dla uczących się, dla studentów, dla kobiet, które mają dzieci. Mamy wciąż jako pracodawcy spory problem z zatrudnianiem w krótszym wymiarze czasu, czy 6, czy 4-godzinnym. A ja jestem ogromnym zwolennikiem czegoś takiego, ponieważ ja jako pracodawca wolę to, żeby ta osoba, kobieta choćby, która urodziła dziecko i wraca po macierzyńskim do mojej firmy, została w mojej firmie, choćby w tym 4-godzinnym wymiarze pracy, ponieważ jej doświadczenie, to, że ona już jest 10 lat w mojej firmie, jest dla mnie o wiele cenniejsze niż to, że ona, no przecież i tak wybierze to dziecko, wybierze rodzinę i po prostu odejdzie z tej pracy, jeżeli ja jej tego nie zaproponuję. Mam wrażenie, że tu mamy jeszcze dużo do, jako pracodawcy do zrobienia.
Ja myślę, że kluczową kwestią jest chyba produktywność, prawda, takich pracowników. No i sięgamy po badania. Trochę już tych badań, jak pewnie Państwo doskonale wiedzą, jest, choćby lata 2015-19, eksperyment Rady Miasta Reykjavik i rządu Islandii. 3000 pracowników skrócono czas pracy bez zmiany wynagrodzenia. Produkcja i produktywność w większości przypadków wzrosła.
I to było przed pandemią w badaniu.
No tak, to było przed pandemią prowadzone badanie. Czyli to, jeżeli popatrzymy na produktywność, to w zasadzie nie ma żadnych przeciwności, pani profesor.
No właśnie, wszystkie właściwie badania, to nie tylko jest kwestia produktywności. W każdym razie z tych dotychczasowych eksperymentów wynika, że produktywność, jeżeli nie wzrosła, to przynajmniej pozostała na tym samym poziomie przy krótszym czasie pracy. Ale taki ciekawy eksperyment jest z Göteborga. Wiele lat temu zrobiono i pozostawiono ten krótszy czas pracy, co prawda w sektorze publicznym. I też wtedy nastąpiło przejście na czterodniowy system. No to były pytania, czy biura będą pozamykane w piątek. No nie, bo to trzeba odpowiedniej organizacji, żeby pracownicy w odpowiednich dniach, w odpowiednią ilość godzin pracowali. Ale co się stało w Göteborgu? Przy skróceniu czasu pracy zwiększyły się obroty, uwaga, uwaga, jako belfer raduje się moje serce, księgarń. Zasadniczo się zwiększyły obroty księgarń i kawiarni.
Całej ekonomii prokrastynacji na
i kawiarni. Więc proszę Państwa, to jest nakręca gospodarkę dodatkowo, a my tego nie liczymy, tych kosztów i efektów zewnętrznych. Ostatnia rzecz powiem.
Mamy 5,5 minuta, chciałbym, żeby jeszcze panowie mogli, pani profesor. Panowie, no to zgadzamy się, zgadzacie się z tą tezą, to nie jest pytanie czy, tylko kiedy. No to pozwolę sobie dociągnąć jeszcze kiedy, w jakiej perspektywie czasowej, realnie, bez większych szkód i tak, żeby się gospodarka do tego przygotowała. Panie prezesie.
Ja bardzo lubię taką akademicką dyskusję, tylko pamiętajmy o tym, że nie możemy mówić o tym zjawisku, o tej propozycji w oderwaniu właśnie od całego otoczenia. Czyli nie zgodzę się. Kodeks pracy, wiek emerytalny, to wszystko składa się na środowisko, które tworzy tą dyskusję, które nas prowadzi do pewnych ekspertyz i do pewnych konkluzji. I też super przykład z Göteborga, świetny przykład z Islandii. Jeszcze lepsze mamy przykłady w Nowej Zelandii, w Australii. Jeszcze lepsze niż w Australii są w Singapurze, tylko są zupełnie inne gospodarki, zupełnie innych,
no to jakie warunki?
O zupełnie innych fundamentach. Dzisiaj możemy taką debatę rozpocząć.
Zgadzam się.
Zgadzam się z panem prezesem i zwłaszcza z panią profesor, że to jest przede wszystkim regulacja pomiędzy pracodawcą i pracownikiem i zgadzam się, że pracownik, człowiek, który jest wartością firmy, jest tutaj kluczowy w tej dyskusji. Natomiast też nałóżmy inne badanie, jeżeli prowadzimy dyskusję akademicką, badania, które prowadzą amerykańscy naukowcy, co się wydarzy na rynku pracy globalnie, jeżeli przejdziemy do, nie ma chyba w polskiej literaturze, ja nie jestem ekspertem rynku pracy, tak zwana ekonomia fuchy, to można tłumaczyć, gig economy, tak? Czyli
spektaklu.
Dzielenie się pracą pomiędzy pracownikami, pomiędzy pracodawcami. Idziemy jakby w zupełnie inne środowisko rynku pracy. Ale jeżeli mam mówić dzisiaj w naszych realiach, żeby zejść na ziemię, to oczywiście są branże, które jakby mają predyspozycję do tego, żeby skracać dni w tygodniu, jeżeli chodzi o czas pracy. Takim oczywiście znamienitym przykładem jest IT, ale mamy na drugim biegunie budownictwo wysokokubaturowe, budowa dróg, mostów, autostrad, gdzie absolutnie nie ma dzisiaj żadnej przestrzeni, bo nie ma takich procesów i tych ludzi nie da się zastąpić. I jeżeli skrócę tydzień pracy, to wyleję mniej asfaltu, bo tego asfaltu się szybciej nie da.
Użytkownicy będą dłużej czekać na otwarcie drogi, to transport będzie dłużej czekał i tak dalej.
Lub będą to wyższe koszty po prostu, koszty tak zwanej organizacji dla firmy, bo będzie musiała jeszcze więcej pracowników, prawda? I to jest faktycznie, dlatego to jest zrozumiałe, że biznes sceptycznie patrzy na takie rozwiązania. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć ostatnią rzecz w kontekście, bo ja tu się oczywiście myślę, że w wielu rzeczach się zgadzamy. Ja mam tylko jeden problem z tym wolnym czasem właśnie, bo mi się wydaje, że w tej dyskusji mówimy, okej, zgadzam się, jeżeli będzie produktywność rosła, będą takie przestrzenie, tak? Czyli bez tak naprawdę ubytków w dobrostanie dla obywateli będziemy mogli zmniejszać czas pracy, bo po prostu będzie nas, dzięki robotyzacji, automatyzacji, będzie nas stać na to, żeby utrzymać ten poziom życia. Tylko ja się tak zastanawiam, okej, tylko co my z tym czasem wolnym zrobimy? Czyli tutaj ta dyskusja o obniżaniu wolnej pracy, tej zawodowej.
Panie prezesie, ja bym się nie obawiał o zagospodarowanie.
No, ale kwestia kultury, wie pan, kwestia kultury dzieciaków, które dzisiaj są zagubione w świecie smartfonów, no też jest to musi być równolegle, mi się wydaje.
Zagubione, może to brzmi paterialistycznie.
Okej, więc myślmy też właśnie o tym, czyli kultura jest, musi tutaj iść, te dyskusje muszą iść równolegle, prawda?
Mój tak mi się wydaje. W branży IT, jest deweloperem, pracodawca zaproponował, żeby być może jeden dzień w tygodniu, trwa rozmowa na forum firmy na ten temat, jak to zagospodarować, on już ma plany na 4 kolejne weekendowe wyjazdy. Wie pan, także ja bym się o jego czas i młodych ludzi raczej nie martwił, co oni z tym wolnym czasem zrobią. Pani profesor jeszcze...
Proszę państwa, ja muszę na koniec wygłosić manifest. Otóż jak państwo wejdą na stronę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego internetową, to znajdą państwo w numerze 4 biuletynu taki esej Keynesa, który się nazywa Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków. Przecież my tworzymy ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków. I teraz jak państwo, to jest wizja świata na 100 lat, napisana w 1930 roku jako w okresie ponurym wielkiego kryzysu ku pokrzepieniu serc. Ale tam Keynes przewiduje, że w 2030 roku będziemy pracowali 15 godzin tygodniowo. I teraz jest dyskusja, czy Keynes się pomylił. Zapraszam państwa do komentowania. Są tacy, którzy mówią, że się pomylił, a są tacy, którzy mówią, że wprost przeciwnie.
Tak.
Graeber od bullshit jobsów, czyli pracy zbędnej. Z tym tłumaczeniem jest trochę problem. I teraz on mówi, że po prostu mnóstwo tworzymy coraz więcej prac, musimy które kompletnie kończyć, nie polepszają naszego życia, zaśmiecają planetę i szkodzą nam. Więc jeszcze raz apeluję, ogłośmy konkurs skrzynki w każdym przedsiębiorstwie. Jakie widzisz prace zbędne w mojej firmie? Ja mogę zacząć. Dziękuję.
Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Tylko dodam na koniec, szanowni państwo, jeżeli państwo pozwolą, dwa króciuteńkie cytaty. Skrócenie czasu ich pracy, to jest cytat z prasy, skrócenie czasu ich pracy całkowicie zdezorganizowałoby funkcjonowanie zakładu, groziło bankructwem. To jest głos jednego z angielskich fabrykantów z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy to dyskutowano skrócenie czasu w fabrykach pracy dzieci do 12 godzin dziennie. I jeszcze jeden głos byłego brytyjskiego premiera, William Pitt młodszy, mówił: niedawne doświadczenie pokazało, jak wiele można osiągnąć dzięki przedsiębiorczości dzieci, nie możemy im tego zabraniać. Także dziękuję państwu bardzo. Pani profesor, dziękuję za udział w panelu.